Pani profesor, pani nadzorowała, przygotowywała badania w tym obszarze razem ze Szkołą Główną Handlową, ze swoim zespołem. Jakie są te najważniejsze wyzwania, szanse rozwojowe dla polskich gmin w tym kontekście właśnie?
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zaczynamy od ogólnego problemu, więc może ja zacznę też od bardziej takiej generalnej odpowiedzi. Myślę, że najpoważniejszym problemem, jeżeli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego gminnego, to jest to, że zwykle to są małe jednostki. W związku z czym, chcąc przyciągnąć albo dużego inwestora krajowego, albo inwestora międzynarodowego, muszą mieć produkt w postaci terenów inwestycyjnych, muszą być przygotowane do tego od strony rynku pracy, lokalnego rynku pracy, a to z kolei stoi w pewnej kolizji z umiejscowieniem zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, dlatego że lokalne rynki pracy znajdują się w gestii samorządu szczebla powiatowego. Czyli tak naprawdę to wszystko działa wówczas, jeżeli na danym terenie mamy jednocześnie gminę i powiat, czyli miasto na prawach powiatu. Więc myślę, że to jest takie podstawowe...
A jeżeli nie mamy?
No więc właśnie, dlatego chciałam powiedzieć, że podstawowy problem, kiedy gmina jest tak naprawdę postawiona w sytuacji, kiedy musi liczyć tylko właśnie na swoje własne zasoby, na aktywność, inicjatywę społeczeństwa lokalnego. W związku z tym to, co my obserwujemy w ramach corocznie prowadzonych badań, są to badania, które być może Państwo kojarzycie z coroczną imprezą odbywającą się w murach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, mianowicie mówię tutaj o Forum Gmin na 5. Jest to cyklicznie odbywana impreza, w tym roku mieliśmy już 10. badanie, 10. raport Gmin na 5. Jest to badanie, w którym badamy właśnie zachowania proprzedsiębiorcze jednostek samorządu terytorialnego i właśnie jeden z wniosków, który wypływa z tych raportów, pokazuje, że nawet jeżeli gmina jest mała, ale potrafi współpracować ze swoimi sąsiadami, czyli na przykład jest zapytanie o wolne tereny inwestycyjne w danej gminie. Gmina nie ma, ale potrafiła, i taki właśnie przypadek wystąpił, wskazać, że takie tereny inwestycyjne są w sąsiedniej gminie. I jeżeli tworzy się coś w rodzaju takiego oddolnego partnerstwa pomiędzy gminami, to wówczas tak naprawdę ich siła oddziaływania rośnie, nie mówiąc o tym, że powstaje też efekt synergiczny, jeżeli chodzi o różnego rodzaju inwestycje podnoszące walory lokalizacyjne danego obszaru.
Miałem taką okazję rozmawiać niedawno z samorządowcem, który po raz pierwszy wygrał wybory. Został wójtem, mała gmina. I bardzo ciekawa kampania, dużo ciekawych pomysłów, młody człowiek, bardzo dynamiczny. Spotkałem się z nim 2 tygodnie po wyborach i już pytam o ten plan realizacji. On mówi, nie ma najmniejszych szans. Więc ja zapytałem, dlaczego? Bo powiedział, my nie mamy żadnych terenów, o czym on nie wiedział jako kandydat. Na ile to jest ważne?
No, to jest na pewno bardzo ważne, dlatego że jeżeli na danym terenie są przygotowane właśnie konkretne pod inwestycje i jest również rozwiązany problem ich zagospodarowania, czyli jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to z całą pewnością inwestor takim miejscem się zainteresuje. Natomiast tak jak mówiłam, jeżeli nie ma takich terenów inwestycyjnych, to jedyna droga wiedzie tak naprawdę do współpracy z najbliżej położonymi jednostkami i wówczas można utworzyć taką ofertę inwestycyjną.
Samorządowy związek
dokładnie
gmin,
na zasadzie pewnego, to można to tak naukowo określić, zintegrowanego produktu marketingowego. Czyli na przykład gmina, która nie posiada wolnych terenów inwestycyjnych, na przykład może podnieść jakość infrastruktury społecznej, dbając na przykład o dostęp do kształcenia dwujęzycznego, innego, co też się zdarzało, czy podnosząc po prostu jakość infrastruktury sportu. Więc to też nie jest tak, że musi być koniecznie teren inwestycyjny w danym miejscu, natomiast bardziej chodzi o takie zsynchronizowane działania jednostek na danym terenie. Bo tak jak powiedziałam, kłopotem, problemem jest zbyt mała skala, często właśnie takiej pojedynczej gminy, w stosunku do skali działalności inwestora.
To jak wygląda na tak małym terenie w takim razie stosowanie w praktyce dobrych praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, czy choćby kształtowania atrakcyjności na tym najniższym poziomie?
Myślę, że na to pytanie co roku otrzymujemy odpowiedź dzięki prowadzonym badaniom właśnie metodą tajemniczego klienta. To jest właśnie to badanie Gmina na 5. Nie wiem, czy Państwo słyszeli.
To wyjaśnijmy, przychodzi zatrudniony dobry...
Znaczy nie przychodzi, przychodzi mail.
No
bo też pamiętajmy o tym, że inwestor często nie chce tak naprawdę zdradzić zainteresowania konkretnym miejscem, często działa incognito, czy może po prostu robić bardzo takie wstępne rozeznanie odnośnie możliwości zainwestowania w danym miejscu.
I przychodzi mail.
Czyli przychodzi mail, na przykład z zapytaniem o to, czy są jakieś ulgi lokalne, dostępne, czy jest możliwość skompletowania załogi z myślą o konkretnym biznesie, który co roku jest modyfikowany w tym mailu, tak żeby nie było od razu wiadomo, a że to Szkoła Główna Handlowa znowu przeprowadza badanie Gmina na 5. Zresztą tu mogę też Państwu zdradzić troszeczkę sekretów, że te pytania, które są zadawane w tych mailach, są co roku konsultowane z osobami, z instytucjami, które rzeczywiście obsługują inwestorów zagranicznych, także tu jest duże prawdopodobieństwo, że ten mail jednak pozostanie mailem od tajemniczego klienta. No i jeżeli miałabym poradzić właśnie tym samorządom, które niekoniecznie muszą mieć bardzo atrakcyjne tereny, to przede wszystkim należy na te maile odpowiadać. Nasze badanie
polega
na tym, że...
Pani profesor, w taki sposób, jakby to nie było oczywiste.
No właśnie, no o to chodzi, że niestety nie jest oczywiste i jeżeli Państwo pozwolą, krótko o tym powiem. Otóż tajemniczy klient odzywa się w języku polskim i potem za jakiś czas inny klient w języku angielskim. No i gdybym miała Państwa zapytać, jaki jest odsetek udzielonych odpowiedzi na maila w języku polskim? Ile byście Państwo strzelili?
20-40%, taki
więcej?
Przedział się pojawił.
70.
Proszę nie licytować do 100, bo obawiam się, że coraz dalej jesteśmy od rzeczywistości.
Proszę Państwa, oczywiście co roku to jest, są pewne różnice. Mogę powiedzieć, jak to było w zeszłym roku. Połowa gmin odpowiedziała na maila po polsku.
A po angielsku?
Przy czym, żeby była sprawa jasna, nasze badanie jest robione w około 1/4 gmin w Polsce, czyli to jest ponad 600 jednostek. I to są te o najwyższych walorach lokalizacyjnych. To są duże miasta, to są ośrodki przemysłowe, to są ośrodki turystyczne. Czyli te najwyższe klasa A i B w podziale do F to są te dwie kategorie. Czyli najlepsze samorządy, tylko co drugi odpowiada na maila.
Po polsku. Przepraszam, bo pani profesor buduje napięcie trochę jak Hitchcock.
Po polsku,
a ja bym chciał się
oczywiście
dowiedzieć, ile w takim razie odpowiada na maile po angielsku, już nie wspomnę innych
drodzy
języków.
Drodzy Państwo, ale pozwoli pan, panie redaktorze,
niech rośnie,
że ja...
Niech rośnie.
Te
informacje zdradzimy Państwu pod koniec rozmowy.
Może trochę szybciej. Nie, bo ja chciałam podkreślić, że to jest sam fakt udzielenia odpowiedzi, że przychodzi odpowiedź. Natomiast to, czy to jest odpowiedź merytorycznie wartościowa, no to zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem, żeby była sprawa jasna, że tam jest bardzo dużo różnych pytań i mogą Państwo prześledzić odpowiedzi. Druga strona medalu to są te maile w języku angielskim. Proszę Państwa, tak jak Państwu powiedziałam, w tym roku mieliśmy 10. edycję tego badania. Przez początkowe lata ten odsetek to były 3%.
Po angielsku na maile.
Po angielsku. Oczywiście
10 lat
odpowiedź,
temu.
Czyli stopka na przykład. Że w ogóle ktokolwiek odpowiedział. W tym roku było szaleństwo, bo 7,5. Więc jeżeli miałabym powiedzieć o tym, co można zrobić, żeby poprawić ten wizerunek, żeby była szansa nawet na przyciągnięcie small biznesu, no to w pierwszej kolejności trzeba odpowiadać na maile.
Jednego chociaż pracownika, prawda? Na kurs języka angielskiego.
No, chociażby. Przy czym chciałabym też troszkę osłodzić ten negatywny wizerunek, dlatego że nasze badanie też dotyczy jakości informacji dystrybuowanej za pomocą stron internetowych. Czyli co może znaleźć na temat dane miejsca, po prostu zwykły użytkownik internetu. Więc tu jest zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o informacje, które są przydatne dla biznesu. Natomiast nie ma tego szczęścia, jeżeli chodzi o informacje w języku angielskim. Czyli tu znowu, jeżeli nie dobrze pamiętam, około 1/3 tylko stron samorządowych ma poprawną, bo tu też chodzi o to, żeby to nie był taki automatyczny, no dokładnie. Więc tu jest z całą pewnością bardzo dużo do zrobienia i tak naprawdę to jest możliwość poprawienia sobie wizerunku danego miejsca, nie tylko z punktu widzenia inwestora, ale też i potencjalnego mieszkańca, dlatego że przecież pamiętajmy o tym, że gminy konkurują nie tylko o kapitał, o inwestorów, ale w dzisiejszych czasach również o mieszkańców. Mieszkańcy, zwłaszcza zamożni, przedsiębiorczy, energiczni, to są ci, którzy tworzą miejsca pracy, którzy kreują popyt, prawda? Czyli to są osoby, które mogą coś zmienić na lepsze.
Odpowiadać na maile to w sumie prosta rada, myślę, że się wszyscy
zgodzimy. Ale jeszcze merytorycznie, poprawnie. Tak.
Odpowiadać po angielsku, no to już trochę trudniej, ale załóżmy, że chociaż jeden pracownik się znajdzie i wójt oddeleguje tego pracownika do korespondencji w językach obcych. A jakby pani mogła tak w skrócie, pani profesor, nakreślić, w jaki sposób w ogóle gminy mogą troszeczkę bardziej długoterminowo planować swoje zmiany po to, żeby przyciągać inwestorów?
Myślę, że najważniejsza to jest po prostu wizja rozwoju danego miejsca. Ja nie zapomnę, kiedyś byłam z wizytą właśnie jako gość w jednej z gmin w województwie kujawsko-pomorskim. Nie chcę zdradzić tego miejsca, bo nie chcę robić czarnego marketingu. Ale powiem tylko tyle, że gmina była doskonale położona blisko autostrady, czyli można powiedzieć, że idealne miejsce, jeżeli chodzi o rozwój funkcji jakichś logistycznych, jakieś magazyny. No i co się okazało? Rozmawiałam z miejscowym włodarzem i jedyny pomysł, jedyna jakaś idea związana z wykorzystaniem tego miejsca to było to, żeby przyszedł inwestor i po prostu stworzył miejsca pracy. I nie było w ogóle wizji
odnośnie tego... Najlepiej, żeby przyszedł przed 15, bo potem wójt wyjeżdża.
Być może. Czyli w ogóle nie było żadnego pomysłu na to, w jaki sposób, jak najlepiej wykorzystać istniejące walory miejsca, tak żeby nie zepsuć ewentualnie dalszego kierunku rozwoju danego obszaru.
Ja mam takie wrażenie, pani profesor, obserwując kampanie samorządowe dosyć uważnie jako dziennikarz także, że z wizjami to my nie mamy problemu. Problem się pojawia, kiedy już jest ogłoszenie wyniku i trzeba wizję zrealizować. To poprosiłbym panią o takie najważniejsze pomysły. Ja mam taką filozofię osobiście drobnych kroków, prawda? Stawiam sobie jakiś cel i rozpisuję go na bardzo drobne kroczki, które mnie powoli, ale systematycznie doprowadzają do celu. A jak to wygląda w praktyce polskich samorządów?
Znowu wygląda to bardzo różnie, w zależności od tego, z jakim typem gminy mamy do czynienia. Jeżeli są to gminy, które na przykład wchodzą w skład aglomeracji, to jest zupełnie inna bajka, dlatego że takie tereny metropolitalne jednak ściśle współpracują z dużym miastem i wtedy gra polega na tym, żeby jak najbardziej w spójny sposób wypracować pewną wizję całego wianuszka gmin otaczających duże miasto, tak żeby skorzystać z tego, co my w nauce nazywamy sukcesją funkcji miastotwórczych, czyli żeby właśnie to, co do tej pory było zlokalizowane w mieście centralnym, zostało przeniesione na tereny właśnie te podmiejskie, co może przynosić korzyści inwestorom, na przykład ze względu na możliwość zastosowania bardziej zmechanizowanych chociażby prac czy produkcyjnych, czy logistycznych.
Formuła tych naszych spotkań i rozmów jest taka, że mamy na nie przewidziane 15 minut i w zasadzie powinniśmy tutaj skończyć, a ja myślę, że może gdyby ktoś z Państwa chciał jeszcze coś dopytać, to jednak pozwolę sobie odrobinę przedłużyć ten czas, a jeżeli nie, to zadać jeszcze sam, co najmniej jedno pytanie. O, pani profesor.
Ja chciałam, bo mamy samorządy przyszłości i chciałam powiedzieć, że przyszłość samorządów może polegać na tym, że samorządy bardzo dobrze rozpoznają swoje zasoby, swoich ludzi po prostu, mieszkańców. I przerażająca jest niewiedza samorządów na temat ich mieszkańców, ich kwalifikacji, ich możliwości. Historyjka, dwa zdania. Jadę pociągiem do Bydgoszczy, w pociągu siedzi pani, która bardzo chciała ze mną rozmawiać. Ja mimo, że czytałam książkę, postanowiłam z nią porozmawiać. Okazało się, że to była emerytowana baletnica, a równocześnie grająca na fortepianie. I poszła do gminy, do której się przeniosła z Warszawy i gdzie nudziła się trochę i zaproponowała gminie, że będzie uczyła dzieci gry na pianinie nieodpłatnie. Tylko, że potrzeba, to mała gmina, mała szkoła, potrzebne jest pianino. Bezpardonowo została potraktowana, nawet nie pytano już o te lekcje tańca, tylko powiedziano, niestety my nie mamy pieniędzy na pianino, proszę Państwa. Więc to jest dość przerażające i sądzę, że takich przykładów można, ona była tak rozżalona i tak źle oczywiście mówiła o tej gminie, bo to pokazuje rezerwy, jakie tkwią. Jestem pewna, że w wielu gminach włodarze że nie znają mieszkańców od strony właśnie tej kwalifikacyjno-rozwojowej, powiedziałabym, a propos przyszłości.
Bardzo dziękuję pani profesor, profesor Elżbieta Mączyńska. Ja muszę jednak o to dopytać, żeby był jakiś akcent optymistyczny, a może nie, żebyśmy już skończyli. Co z tą przyszłością? No i jak wyglądamy? Dzisiaj państwo zaprezentowali bardzo ciekawy raport Europa Środkowo-Wschodnia, jak my wyglądamy na tle innych. I prosiłbym, żeby, ponieważ ma być optymistyczny koniec, żeby pani porównała nas do tych, u których jest gorzej, dobrze?
Jeżeli można, króciutko, w takim razie chciałabym tu podzielić się pewną obserwacją. Samorządy przyszłości to są samorządy inteligentne, które dobrze wykorzystują informacje i szybko reagują na pojawiające się szanse. Widzimy coraz więcej tego typu inicjatyw, właśnie zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z samorządami, które są położone albo wzdłuż tej samej linii komunikacyjnej, albo w tym samym zespole miejskim. Więc myślę, że ta droga do synergii jest szczególnie uzasadniona właśnie w takich przypadkach i te samorządy w przyszłości to na pewno będą, można powiedzieć, takie klastry samorządowe, czyli coś
dobrze
w tym rodzaju, dobrze skomunikowane. I myślę, że też rośnie bardzo świadomość znaczenia jakości życia i w tym kierunku zmierzają w tej chwili projekty rewitalizacyjne, które również są przedmiotem rozległych badań w naszej uczelni, ale to jest chyba temat do innej rozmowy.
Jednym zdaniem, u kogo jest gorzej niż u nas, jeżeli chodzi o przygotowanie na współpracę z inwestorami na poziomie samorządów? Dziękuję bardzo.
No, nie chciałabym pokazywać palcem, bo to chyba nie o to chodzi.
Pytam o kraje.
Uczmy się od najlepszych.
Profesor Hanna Godlewska-Majkowska, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani profesor, dziękuję Państwu.